Przez 12 lat cieszyliśmy się jego obecnością, jego charakterem. Wierni obdarzali go wielką sympatią. Był człowiekiem tak jak Jan Paweł II, o którym mówiło się, że przybył z dalekiego kraju. Papież Franciszek przybył jeszcze z bardziej dalekiego kraju, bo z drugiego kontynentu, z południowej Ameryki, i przywiózł też ze sobą, tak jak papież Jan Paweł II czy papież Benedykt, bagaż swojego kraju. Tam, tego miejsca czy ziemi, w której się urodził. Jego język włoski był naznaczony fleksją argentyńską. I nieraz można było zauważyć, że między tekstem włoskim są też zdania hiszpańskie. Ale taki był jego charakter. Jan Paweł II otworzył Kościół na cały świat. Był prawie w każdym państwie. Był człowiekiem, który przyjmował rzesze ludzi. W swoim apartamencie już od rana były osoby, które pragnęły wraz z nim być na mszy świętej. Natomiast papież Benedykt otworzył nas na głębię intelektualną i duchową Kościoła. Mimo że był profesorem, ale mówił językiem, który był dostępny dla każdego człowieka. A szczególnie piękne były jego teksty, które nie czytał z kartki, ale mówił tak, jak mówią Włosi, a bracio, bez żadnej pomocy. Prawdziwy profesor i wielki intelektualista, możemy powiedzieć, największy z teologów XX wieku. Natomiast papież Franciszek otworzył Kościół, jak to on mówił, na peryferię. Na te osoby, które żyły i żyją nieraz na granicy, w Kościele i poza Kościołem. Otworzył też nasze umysły, ale też naszą dobroczynność na rzesze biednych, którzy są obecni na każdym kontynencie. Jest to zrozumiałe, bo w Ameryce Południowej ten dystans między człowiekiem bardzo bogatym i nędzarzem jest okrutny. Ten bogaty nieraz odgrodzony jest wysokim murem, na którym nieraz znajdują się zasieki pod prądem i żyje w swoim, w cudzysłowie, raju. Natomiast ten biedny żyje w tych przysłowiowych favelas, gdzie nie ma wody, nie ma prądu, nie ma nic. Jest tylko nieraz niebo nad głową. I on to widział na własne oczy. To przeżywał codziennie w Buenos Aires, w Argentynie, czy nawet w Chile, w którym wcześniej studiował. Przyniósł też ze sobą bagaż emigranta, bo jego rodzice przybyli z Piemontu, z północnych Włoch, aby tam szukać przyszłości, w Argentynie, tak jak wielu Polaków, którzy tam mieszkają już od kilku generacji. Każdy z papieży zostawia coś szczególnego i ten papież Franciszek zostawił nam te szczególne elementy otwarcia się Kościoła na cały świat, a szczególnie na rzesze ludzi potrzebujących. W dzisiejszym Słowie Bożym widzimy, jak ten pierwszy Kościół powoli się rozrasta, ale ten pierwszy Kościół spotyka na swojej drodze przeciwników, przeciwników Ewangelii, przeciwników prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa. Ci przeciwnicy pragną zamknąć usta Piotra i innych apostołów, aby nie przepowiadali. Natomiast oni są bardziej posłuszni Bogu jak ludziom. Jak mogą nie głosić prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa, jeśli zmartwychwstałego widzieli na własne oczy? Jeśli mogli przysłowiowo dotknąć się tego zmartwychwstałego? Dlatego są głosicielami zmartwychwstania Chrystusa. Tak jak każdy papież, a szczególnie papież Franciszek, był głosicielem zmartwychwstałego Chrystusa, szczególnie w tych, którzy tego najbardziej potrzebowali. Nie tylko głodnych fizycznie, ale nieraz głodnych czy bardzo głodnych duchowo. Zwracał się do każdego. A dzisiejsza Ewangelia wraca do tej prawdy o zmartwychwstaniu. Najpierw słyszymy o Marii Magdalenie, kobiecie, która jest pierwszym świadkiem, że Jezus żyje. Ale nikt nie wierzy w świadectwo tej kobiety. Apostołowie nie wierzą. Później pojawiają się dwaj uczniowie, prawdopodobnie z Emaus, którzy są też świadkami, że On żyje. Ale apostołowie dalej nie wierzą. Widzimy, jak w tym pierwszym kościele wiara i niewiara spotykały się prawie na tej samej linii, na tym samym poziomie. I mimo, że niektórzy byli świadkami, nie potrafili, nie było w nich tej siły, aby uwierzyć, że Chrystus żyje, że Chrystus zmartwychwstał. Ale kiedy pojawia się tym 11, którzy zgromadzeni są w wieczerniku, to oni ostatecznie wierzą i otrzymują to zadanie, aby głosić Jego Ewangelię, Jego prawdę o zmartwychwstaniu wszędzie, gdziekolwiek się znajdą. I tym zadaniem i głoszenia Ewangelii to zadanie nie tylko papieży, ale każdego kapłana. I papież Franciszek tych peryferii świata nie omijał. Udawał się do różnych nacji. Pamiętamy jednej z ostatnich jego podróży do krajów Azji. Był na Timor-Est, kraj bardzo biedny, ale był też w innych, bogatszych rejonach Azji, gdzie chrześcijaństwo, nie mówię o katolicyzmie, jest w mniejszości. I tam widział potrzebę głoszenia Jezusa Chrystusa. Zachęcał nas wszystkich do skromności życia, do pewnej ekologii życia. Pamiętamy to jego przesłanie w encyklice Laudato Si. Wzorował się na świętym Franciszku. Człowiek potrzebuje nieraz niewiele, aby szczęśliwie żyć. Bo nieraz to nadmierne posiadanie, czy to posiadanie bez miary zasłania nam obraz Boga. Widzimy też tylko to, co posiadamy i nas samych, natomiast naszego Stworzyciela, dzięki któremu to otrzymaliśmy, nie potrafimy zobaczyć. I na to zwracał papież Franciszek uwagę. Nawet ten wybór imienia, którego nikt wcześniej nie wybrał, Franciszek, oczywiście na cześć Franciszka z Asyżu, który w pewnym momencie odkrył Boga i już nic nie było ważne, tylko być wiernym sługą tego Boga. W skromności życia biednego, biedaczyny z Asyżu, zakonnika franciszkańskiego. I takie było całe jego życie. Skromne, czy to jako biskupa pomocniczego w Buenos Aires, czy później jako ordynariusza metropolitę Buenos Aires, czy kardynała z Buenos Aires. Czy nawet, kiedy został papieżem, nie wybrał Pałacu Apostolskiego. Zazwyczaj pasterze rzymscy mieszkają w Pałacu Apostolskim. Wybrał natomiast to hospicjum, czy hotel, który nazywamy Świętą Martą. Mówił, że chciał być bliżej człowieka. Drodzy bracia i siostry, w tej mszy świętej dziękujemy za jego życie, ale też dziękujemy za te miesiące, kiedy ukazał nam, jak godnie umierać i odchodzić z tego świata. Pragnął żyć. Niestety każdy z nas ma pewien limit naszych dni tu na ziemi. Nawet ten ostatni gest, nieporadny gest tego błogosławieństwa Urbi et Orbi był pewnym znakiem. Pamiętamy, kiedy został wybrany, zaczął od błogosławieństwa i Rzymu, i świata. I kiedy odchodził, zakończył swoje życie, możemy powiedzieć, tym błogosławieństwem błogosławił i miastu, to znaczy całej diecezji rzymskiej, ale i całemu światu. Jego życie zamyka się jakby w klamrze, umieszczone zostało między tymi błogosławieństwami. I zapewne dla Kościoła jego życie, działanie i to, co pozostawił, to dziedzictwo dla nas wszystkich jest wielkim błogosławieństwem. Ważne jest to, abyśmy często do tego bogactwa duchowego sięgali. Mamy nadzieję, że Pan przyjmie swojego sługę papieża Franciszka do swojego królestwa. I mamy głęboką nadzieję, że tak jak on prosił nas o modlitwę, tak i my możemy do niego zanosić nasze modlitwy, aby stawiał się u Jezusa Chrystusa za każdym z nas. Amen.